Bardzo Wam dziękuję za cierpliwość i za obecność. Jest tu Was tak wielu, że czuję się onieśmielony. Rzadki widok na moich konferencjach. Naprawdę. Ostatnio jak bywam, to jest tak mało, niedużo, 10, 15, może 20 osób. A Was jest tak dużo. To pięknie świadczy o Waszych wspólnotach, opiekunach tychże wspólnot, którzy potrafią Was zachęcić, zmotywować. Bo to jest środek tygodnia i też taka godzina, że macie prawo do odpoczynku, a jednak jesteście tutaj. Bardzo Wam za to dziękuję. Piękne świadectwo. I dlatego właśnie ustawiłem te kamery, żeby to tak Was pokazało, objęło, żeby ludzie widzieli, że tu w Wieliczce są ludzie pełnej wiary. No i że są tutaj piękne świątynie. Pierwszy raz tu jestem. I tak jak czasami nagrywam te różne konferencje, to później mam takie informacje zwrotne, szczególnie od ludzi z zagranicy, ale też i z Polski. Ale my tu mamy w Polsce piękne kościoły. Tak, jest to nasze wielkie bogactwo, którym należy się zachwycać, o które trzeba dbać. Więc otrzymaliśmy od Pana Boga bardzo dużo, wiele takich rzeczy, choćby nawet tych materialnych, które mają nam pomóc spotkać się z Nim tutaj, na ziemi, stworzyć taką przestrzeń, w której możemy doświadczyć Pana Boga, Jego mocy, Jego łaski. Ale też, jak czytaliśmy w dzisiejszej Ewangelii, no przyjdzie taki moment, kiedy z tego wszystkiego nie pozostanie kamień na kamieniu. Tak niestety już jest w Europie wiele pięknych, wspaniałych świątyń. Albo są zamknięte, albo zamienione w jakieś restauracje, bary, siłownie, domy handlowe. A przecież też kiedyś były piękne, tam też kiedyś przychodzili ludzie. Ale jeżeli zabrakło w nich wiary, to niestety na niewiele się one zdają. I później tak łatwo jest je zburzyć, zniszczyć, zamienić na coś innego. I to jest jakieś takie wielkie wyzwanie, z jakim musimy się dzisiaj zmierzyć. Co robić, żeby zachować naszą wiarę, naszego chrześcijańskiego ducha? Jak tutaj otrzymałem zaproszenie od pani, która do mnie dzwoniła, tak jak zawsze pytałem, o czym mam mówić i pani powiedziała, no to już jak tam Duch Święty podpowie. I rzeczywiście modliłem się do Ducha Świętego o to, żeby podprowadził pod jakiś temat, który byłby takim tematem aktualnym, który by odpowiadał na pytania, które nosicie w swoich sercach. I odczuwałem, że mam mówić o czymś, co pomoże Wam powrócić do źródła, źródła chrześcijańskiego, do Jezusa. To trochę takie nietypowe, bo z reguły do tych różnych miejsc, do których bywam zapraszany, to w konkretnym celu. Albo to są tematy związane z małżeństwem, rodziną, zagrożenia duchowe, czasem jakieś fundamenty życia chrześcijańskiego. Ale to było coś zupełnie nowego i wiedziałem, że to nie pochodzi ode mnie. Tak jakby Pan Bóg pokazywał, naucz ich, powiedz im, jak mają świadczyć o mnie w swojej codzienności. I to słowo codzienność jakoś bardzo mocno się przenikało w tym zdaniu, które gdzieś tam we mnie było. I dwa takie bardzo konkretne znaki, chociaż było ich o wiele więcej, które świadczyły o tym, że Pan Bóg tego chce. Pan Bóg tego chce, żeby o tym mówić, o czym dzisiaj będę mówił. To jest bardzo ważne, bo ja mam wtedy pewność, że to słowo rzeczywiście będzie miało moc. Moc zmienić wasze życie, pomóc wam odnaleźć się w tej trudnej rzeczywistości i że to będzie słowo pobłogosławione przez Pana Boga. No i niedawno po tym rozeznaniu odezwała się do mnie taka pewna moja bardzo Boża znajoma i powiedziała, proszę księdza, taka fantastyczna książka, koniecznie ksiądz musi kupić ją i przeczytać w ciemno, niech ksiądz w ciemno ją kupi na moją odpowiedzialność. Ja mówię, no dobrze, jaki tytuł? I ona mi właśnie wysłała SMS-a z odkładką tej książki, Święty Alfons Maria de Liguori, Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. No i tak sobie myślę, życie codzienne. Czuję, że Pan Jezus podsyła mi trop, który mam się posłużyć, żeby powiedzieć do Was tą konferencję. No i rzeczywiście tą książkę sobie nabyłem, chociaż miałem już kilka dzieł świętego Alfonsa u siebie w domu, ale tej akurat nie miałem. I tak sobie zacząłem czytać i tak bardzo szybko, no właśnie, tak jakoś Pan Bóg mi pokazał te fragmenty, którymi mam się z Wami podzielić. Ale szatan walczy do końca i wmawia człowiekowi, nie, zostaw ten temat, ludzie zasną, zobaczysz, to ich nie będzie interesować i tak dalej. No i tak właśnie było wczoraj i tak się jeszcze wahałem, czy może jednak nie zmienić tego tematu. No to w takich chwilach sięgam po drugie źródło rozeznawania duchowego, mianowicie pisma Alicji Ręczewskiej. Jak mam jakieś pytanie, to chwila modlitwy i otwieram sobie, tak na chybił trafię. I co dostałem w związku z tym moim pytaniem? Panie Jezu, czy ja rzeczywiście mam jutro mówić o Tobie w życiu codziennym? Otwieram sobie na chybił trafił i trafiam sobie na takie zdanie. O czym będziemy rozmawiać? Pyta Alicja Lęczewska. Pan Jezus jej odpowiada. O perfekcji. Staraj się do perfekcji doprowadzić swoje działanie w codzienności. Ona pyta dalej. Jakże potrafię? Czy zapomniałeś, że jesteśmy razem? Ty pragnij, ja będę czynił. Także do perfekcji doprowadzaj swój stosunek do ludzi. Cierpliwość, opanowanie, zrozumienie, łagodność. Wyliczyłeś, Ojcze, akurat to, czego nie potrafię. Może poza zrozumieniem. Jezus jej odpowiada, dlatego wyliczyłem. Doprowadzaj więc do perfekcji. Stawiaj wielkie cele i pragnij, i kontroluj. Pomogę. Bądź dla mnie czuła i delikatna, tak jak ja jestem dla Ciebie. Bądź taka wobec Twojej ludzkiej naturze. Też pomogę. Jesteśmy razem. Nigdy nie będziesz sama. Masz przy sobie moją potęgę, wszechmoc, świętość, moja mała córeczko. Proszę zobaczyć, jaka odpowiedź. Także przeczytałem to i powiedziałem, Panie Jezu, nie mam więcej pytań. Odłożyłem i się zacząłem pakować do tego wyjazdu. Właśnie te słowa, które tutaj też się pojawiły, doprowadzaj do perfekcji swój stosunek do ludzi, cierpliwość, opanowanie, zrozumienie, łagodność. Te właśnie zdania bardzo często pojawiały się w tych fragmentach, które sobie tutaj przygotowałem. I to też było takie potwierdzenie, że o tym właśnie mam mówić. Bo popatrzcie, to jest właśnie istota tego, jak mamy żyć w tych trudnych czasach. Niezwykle trudnych czasach, w których jest tak wiele prób, a wielu z nas niestety nie może sobie z nimi poradzić. Przewracamy się na podstawach. To znaczy, owszem, mamy pewną wiedzę teologiczną, wiedzę z zakresu tego, co się teraz dzieje w świecie. To jest ta właśnie wiedza społeczna. Jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach. Wielu z nas jest zaangażowanych w różne wspólnoty. No ale jednak widzimy, że coś tam nie gra w tym wszystkim. Nie potrafimy jako chrześcijanie pokazać, że jedyną opcją dla świata dzisiaj jest Jezus Chrystus. Popatrzcie, dziwimy się, że tak wielu ludzi dzisiaj błądzi. Pod wpływem jakiegoś newsa w telewizji potrafią zrezygnować z Kościoła, z sakramentów, złożyć akt apostazji. Są wielkie kłótnie w rodzinach, w małżeństwach, podziały. Nie byłoby tego, gdybyśmy byli przekonujący jako świadkowie Jezusa Chrystusa. Bo cokolwiek działoby się w świecie, to ludzie poszliby za nami, bylibyśmy dla nich autorytetami ze względu na świadectwo naszego własnego życia. Tak jak w trudnych czasach, w których żył Pan Jezus, tak wielu za Nim poszło, oddało za Niego życie. Zrobiło tak, bo przekonał ich On sam. Jego tożsamość, osobowość, słowa, zachowanie, przykład życia w codzienności. To, jak z nimi żył, jak funkcjonował wśród ludzi, jak do nich mówił. I tego chce Pan Jezus dzisiaj od nas samych. W tych równie trudnych czasach pragnie, żebyśmy byli Jego naśladowcami. Abyśmy autentycznie starali sobie wyobrazić, jak Jezus zachowałby się na moim miejscu. Jak zareagowałby na te trudne sytuacje, jakie są w rodzinie, we wspólnocie, w moim miejscu pracy i tak dalej. Wciąż musimy do tego wszystkiego wracać. Wracać do podstaw. Wielu z nas też pyta, no ale skąd ja mam czerpać tę wiedzę? No to mam takie pytania, mam takie problemy w pracy, w domu, w rodzinie. Nie wiem, jak się zachować. No to mówię księdzu na spowiedzi. Jeden ksiądz mówi tak, drugi mówi inaczej. Idę do kościoła, wsłuchuję się w kazanie. Jeden mówi tak, drugi mówi inaczej. Są teraz różne nakazy, zalecenia pochodzące z różnych stron. Z wieloma się zgadzamy, a z jeszcze większą ilością spośród nich się nie zgadzamy. Wszyscy wiemy, o co chodzi. I też nie wiemy, kogo tutaj słuchać. Czy mamy rację, czy nie? Czy dajemy dobry przykład, czy zły przykład? Czy mamy się z tego spowiadać, czy też nie? Że jesteśmy społecznie nieposłuszni. Ile jest w nas teraz pytań? I co mamy robić, jeżeli ksiądz zaprzecza drugiemu księdzu? Jeżeli w jednej wspólnocie uczą tak, a w drugiej uczą inaczej. Jeżeli włączymy sobie internet, to tam jest mnóstwo różnych orędzi, współczesnych proroków, pseudoproroków, fałszywych proroków. 90% to fałszywi prorocy. No ale niestety, czytamy to, wsłuchujemy się i też nie wiemy, jak się mamy zachowywać, bo jedno orędzie zaprzecza drugiemu. Tutaj objawia się Matka Boża i mówi tak, a tam objawia się Matka Boża i mówi coś zupełnie innego. No to co, dwie Matki Boże mają schizofrenię czy coś? No nie. Jedna z nich jest prawdziwa, druga jest fałszywa. Drugi duch to jest zły duch, który upodabnia się, naśladuje, małpuje Matkę Bożą, oczywiście w sposób absolutnie nieudolny, ale wielu za tym idzie. Więc jest pewną wskazówką na te czasy, aby wracać do źródeł. Najpierw Pismo Święte, Jezus Chrystus, Jego nauczanie, ale także i to, co na temat Jezusa mówili święci, ich świadectwo życia, nauk. I gdybyśmy teraz, właśnie w tych czasach, prześledzili ich żywoty, to przekonalibyśmy się, że tak naprawdę to, gdziekolwiek nie spojrzelibyśmy w przeszłość, to każde pokolenie miało jakiś swój wybitnie trudny etap, okres oczyszczenia. Taki moment, kiedy zdawało się, że tracą wszystko. I też stają przed takimi wyborami, przed jakimi stajemy my, może nawet i trudniejszymi. I właśnie ci święci pokazywali nam, jak się w takich sytuacjach zachować, co myśleć o Bogu, jak Go naśladować. Tak więc nie chodzimy w ciemnościach. Mamy bardzo konkretne punkty światła, punkt odniesienia, za którymi warto pójść. Tylko wystarczy sięgać do tej historii Kościoła, czytać żywoty świętych. Teraz niedawno pojawiła się taka książka. No właśnie nie chcę przekręcić tytułu, więc nie podam go konkretnie, ale w każdym razie żywoty świętych, ich upadki i nawrócenia. Coś w tym stylu, takie dwa tomy, dość grube. Święci, upadki, nawrócenia, coś takiego, jak tam sobie wpiszecie w Google, to wyjdzie. Fascynująca lektura, pokazująca różnych świętych na różnych etapach życia Kościoła przez te 20 wieków, 21 wieków, od czasów Jezusa Chrystusa aż do współczesności. I oni pokazują nam, jak zachować się w tych trudnych momentach. Dlatego zostali świętymi, bo w sposób doskonały potrafili wejść w Ducha Chrystusowego. Wystarczy nam tylko przeczytać to, co robili i starać się samemu odnaleźć w tym, co tu i teraz i modlić się o te łaski, które oni się modlili, Pan Bóg ich im udzielił. Tak więc dziś chciałbym wam trochę powiedzieć na temat świętego Alfonsa Marii Liguoriego. Bardzo ciekawa, interesująca postać, no, która jak tutaj widzicie na przykładzie tej książki, wiele miała do powiedzenia swoim współczesnym na temat naśladowania życia Jezusa w codzienności. Także pewne fragmenty chciałbym tutaj wam zacytować. To będzie oczywiście tylko pewne kompendium, skrót takich najważniejszych rzeczy, ale myślę, że właśnie takich, które mogą się wam przydać. Ale zanim to zrobię, to jeszcze kilka słów odnośnie Niego samego i przy okazji zapytam, do której mamy czas, żebyśmy tutaj, no, że to tak do północki się wyrobimy. Także spokojnie, mam zapasowe baterie. No, drodzy, myślę, że coś niecoś na temat tego świętego wiecie. Żył na przełomie XVII i XVIII wieku. Przyszedł na świat dokładnie w 1696 roku, niedaleko Neapolu. I co ciekawe, to pewien kapłan, który został zaproszony na chrzest. Ten chrzest odbył się bardzo szybko, nie wiem dokładnie, ale chyba 2 albo 3 dni po jego narodzinach, to wypowiedział proroctwo. To był konkretnie święty Franciszek de Hieronimo. Powiedział tak, będzie on żył ponad 90 lat, zostanie biskupem i położy wielkie zasługi dla Kościoła. I te słowa sprawdziły się w 100%. Rzeczywiście tak było. Żył ponad 90 lat, bo zmarł w 1787 roku. Był biskupem i rzeczywiście położył wielkie zasługi dla Kościoła. Myślę, że przede wszystkim znamy go jako założyciela zakonu ojców redemptorystów. A ich charyzmatem jest głoszenie misji, szczególnie wśród najuboższych, tak zwanych misji ludowych. To był jego wielki talent, że miał taki dar słowa. Potrafił do ludzi mówić w taki sposób, że rozumiała go nawet najmniej wykształcona osoba w Kościele. Dla mnie osobiście jest to niesamowity wzór i pamiętam też, jeszcze zanim w ogóle myślałem o tym, że będę klerykiem, to tak sobie nieraz myślałem, że czemu tak jest, że jak są niektórzy księża, to jestem w stanie słuchać ich kazań i nawet nie patrzę na zegarek. Ale jak niektórzy księża mówią, to ja dosłownie po 2 minutach się wyłączam i ja nawet nie jestem w stanie później powtórzyć, o czym to kazanie było. I tak sobie myślałem, że to jest właśnie takie sianie, które czasami leci na ten beton, na asfalt i nic z niego nie będzie, że tak dużo zależy od tego, jak głosimy słowo. I jak wstąpiłem do seminarium, to mi się te słowa przypomniały i pomyślałem sobie, Panie Jezu, to właśnie o coś takiego Ciebie proszę, żebym potrafił tak mówić do ludzi, żeby wszyscy mnie rozumieli. Nie, żeby tam pragnąć błyszczeć słowem, wiedzą, inteligencją, ale po prostu, żeby te słowa jakoś trafiały do ludzi. Dlatego właśnie ta postać świętego Alfonsa jest dla mnie bardzo, bardzo bliska. No ale w ogóle zanim został kapłanem, jeszcze wcześniej skończył studia i co ciekawe w wieku 16 lat uzyskał doktoraty z prawa kanonicznego i cywilnego. Tak więc niesamowity umysł, ale kariery adwokackiej nawet nie rozpoczął, bo pierwszy proces, który prowadził, skończył się jego przegraną i to była niesprawiedliwa przegrana i wtedy zdecydował, że wstępuje do seminarium duchownego i rzeczywiście został później wyświęcony na kapłana. Tak więc zostawił po sobie bardzo wiele różnych dzieł. Już tutaj w szczegóły nie będę wchodził, bo to można sobie gdzieś doczytać w różnych jego biografiach. Bardzo ciekawe, więc warto. To, co chciałbym podkreślić, to, że był wielkim czcicielem Matki Bożej. To też jest dla mnie taki wyznacznik, za kim warto iść. Jeśli ktoś stawia w swoim życiu na Maryję, często o niej mówi, naucza i widać, że nosi ją w sercu, to znaczy, że jest to Boży kapłan, że ten kapłan nie prowadzi ludzi na manowce, że on jest we właściwym miejscu, to znaczy w sercu Maryi, a więc ma też specjalną ochronę przed złym duchem i łaski. Łaski, które wyprasza mu Maryja, a więc prowadzi ludzi w dobrym kierunku. Dlatego też zawsze szukałem w swoim życiu kapłanów maryjnych. To jest dla mnie taki konkretny wyznacznik, za kim dzisiaj warto iść i kogo warto słuchać. A jeżeli ktoś ma problem z Matką Bożą, no to tutaj jestem bardzo ostrożny. Jestem tutaj bardzo ostrożny. To, co jest ciekawe w jego relacji do Matki Bożej, to właśnie to, że przede wszystkim wskazywał nam ją jako wzór życia w codzienności, że warto ją naśladować. Jako człowieka, jako wzór pobożności, życia rodzinnego, właśnie takiego zwykłego, prostego życia, które w 100% skierowane jest w stronę Pana Boga. I na to zwracał uwagę święty Alfons, że warto naśladować Maryję. Po to nam została dana, abyśmy mieli w niej wzór, jak pokochać Chrystusa, jak Go naśladować i co robić, żeby mieć takie serce, jakie ona miała, właśnie takie czyste, pokorne, skromne. A więc ona ma być tym naszym wzorem w codzienności. I choćby to jedno zdanie mogłoby zamknąć całą konferencję, że jeżeli mamy problemy, jak odnaleźć się w naszej codzienności, to po prostu warto by sobie zadać pytanie, jak na moim miejscu postąpiłaby Maryja? Jakby zareagowała w tej trudnej sytuacji, w której jestem, doświadczeniu, rozmowie z kimś, co by sobie o kimś pomyślała, jakiego wyboru by dokonała, a jakiego by nie dokonała. I jeżeli mamy szczere nabożeństwo do Matki Bożej, to uważam, że w takich pytaniach zawsze znajdziemy trafną odpowiedź. I może niejednokrotnie ta odpowiedź nas zaskoczy. Okaże się nie taką, jakiej oczekiwalibyśmy, ale mamy taki wewnętrzny pokój, że właśnie tak należałoby postąpić. I teraz przejdę do tych konkretnych rad świętego Alfonsa na temat tego, jak mamy praktykować nasze chrześcijaństwo w codzienności, jak pokazywać innym, że kochamy Chrystusa. Co radzi święty Alfons? Przede wszystkim to, co jest naszym największym trudem, z którym sobie nie radzimy, gdzie się wywracamy, to wszelkiego rodzaju krzyże, cierpienia, doświadczenia, nieszczęścia. Takim nieszczęściem może być choroba, utrata pracy, czasami utrata majątku, śmierć kogoś bliskiego. Może to być jakiś moment, w którym ktoś nas obrazi, powie coś przykrego na nasz temat, jakąś nieprawdę. W ogóle wszelkiego rodzaju przeciwności. I tutaj każdy z nas się wywraca. Zastanawiamy się, jak mamy zareagować. No ktoś powie zgodnie z temperamentem. Tak, takie są nasze reakcje, ale wiemy, że to nie temperament ma nami rządzić, że jest coś wyższego. co ma nami kierować. I święty Alfons mówi tak, należy przede wszystkim cierpliwie znosić te wszystkie trudności, jakie nas spotykają. Cierpliwie znosić, nie buntować się. Święty Alfons bardzo często podkreślał w swoich pismach, że one są rodzajem Bożego dopustu, czyli jeżeli Bóg to dopuszcza na nas, to ma w tym jakiś cel. I on zawsze ma służyć naszemu dobru. I ktoś powie, jakie może być dobro w tym, że ktoś przyszedł na świat na przykład w rodzinie alkoholika, albo że jemu się nie udaje małżeństwo, albo że się nie udało to małżeństwo, że doświadcza wielu zniewag od swoich najbliższych, że choruje, że stracił pracę, albo że dzieją się tam jakieś złe rzeczy. To nie jest tak, że na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedź, bo to będzie taki moment, ale po naszej śmierci Bóg pokazał, dlaczego coś takiego dopuścił w nasze życie. Ale mówi, że dopóki żyjemy, musimy się pogodzić z tym, że idziemy zawsze w pewnych ciemnościach. I owszem, pewne światło przyjdzie, na ile zbliżymy się do Pana Jezusa. Im kto bliżej Jezusa, tym większą będzie miał jasność względem tego, co dzieje się w jego życiu. Będzie po prostu więcej postawy pogodzenia się w tym. Ale przede wszystkim, jeśli człowiek się zbliża do Pana Jezusa, to ma świadomość, że On mnie kocha. To jest pierwsze doświadczenie, które mamy, które otrzymujemy, zbliżając się do Boga, że jest Jego wielka miłość. To jest to, co ja często słyszę od ludzi w konfesjonale, którzy przychodzą po wielu latach do spowiedzi, którzy doświadczają nawrócenia, że Bóg w jednym momencie dał im pokazać, jak bardzo ich kocha, jak są cenni w Jego rękach, jak ważne jest ich istnienie, choćby nawet było najbardziej skomplikowane czy pokręcone. Jak człowiek zda sobie sprawę z tego, jak bardzo jest kochany przez Boga, że jest jak ten jedynak, który jest centrum zainteresowania swoich rodziców, to, że cokolwiek wydarza się w jego życiu, choćby było najtrudniejsze, to zawsze wyda dobre owoce, jeśli będzie przeżywany z Bogiem. Nie znajdziemy odpowiedzi, dlaczego Bóg to dopuścił teraz, tu na ziemi, ale możemy po prostu to cierpliwie przyjmować i oddawać Bogu. I równocześnie też święty Alfons podkreślał, żeby nie marnować tych trudnych chwil, że one mają być tą najlepszą okazją do umartwienia. To są właśnie słowa, które często wypowiada Matka Boża, objawiając się w różnych miejscach na świecie, jak ważna jest pokuta. Pokuta za grzechy swoje, innych ludzi. Właśnie to przypomina nam się orędzie z Fatimy. Pokuta, pokuta, pokuta. I tak wielu ludzi dzisiaj przychodzi i pyta, księże, to jak ja mam pokutować? I oni są gotowi nakładać na siebie naprawdę wielkie pokuty. I wtedy powtarzam właśnie za świętym Alfonsem, że najlepiej jest i to, co się Bogu najbardziej podoba, to cierpliwie przyjmować wszystkie przeciwności, jakie nas spotykają. Niekoniecznie trzeba szukać dodatkowych form pokuty, ale przyjmować to, co niesie ze sobą codzienność. Może to być to, że nie mamy wpływu na pewne sprawy, które są dookoła nas. Że chcielibyśmy być gdzieś indziej, może mieszkać gdzieś indziej, mieć innego współmałżonka, inną wspólnotę, że obok nas jest jakiś trudny człowiek. Zaakceptować to, może nawet Bogu podziękować. To jest właśnie ta pokuta, jakiej Bóg od nas chce i która jest Mu najmilsza. I szczególnie podkreślał święty Alfons to pogodzenie się z wolą Bożą, kiedy człowiek doświadcza swojej niemocy w chorobie. I mówił, że właśnie to cierpliwe poddanie się woli Bożej w chorobie najbardziej podoba się Bogu, bardziej niż każdy inny przejaw pobożności. To rzeczywiście jest prawda, fakt, bo tutaj człowiek doświadcza czegoś na kształt ukrzyżowania, totalnej bezradności, zdania się na drugiego człowieka. No my tu, jak jesteśmy, to pewnie w lepszym czy gorszym zdrowiu, ale im gorsze zdrowie, to zdajemy sobie sprawę z tego, jak człowiek jest bezradny w pewnym momencie tej choroby, jak bardzo zdany na innych, jak bardzo chciałby, żeby to wszystko wyglądało inaczej. Jeśli człowiek to potrafi zaakceptować, przyjąć jako Bożą wolę, to jest Bogu milsze niż każdy inny przejaw pobożności. I mówił, że nawet jeżeli ktoś się skarży, że nie może w takiej sytuacji się modlić, bo jego umysł mu na to nie pozwala, bo jego cierpienie jest tak wielkie, że po prostu zamiast skupić się na modlitwie, to dzieje się coś potwornego, ciało pali. To on mówi, to tę swoją niemoc ofiaruj Bogu. Wpatruj się po prostu w ukrzyżowanego. Jednocz swoje cierpienia krzyże z Jego krzyżem. I pomyśl, jak wiele On wycierpiał na krzyżu. I też mówił, że gdy poznamy, że nasza śmierć już jest bliska, to żeby się nie buntować, przyjąć ją w duchu pokoju, duchu ofiary. Mówił, żeby zapragnąć umrzeć po to, by zadośćuczynić upodobaniu Jezusa Chrystusa. Może nas to nie dotyczy, ale myślę, że kapłani to widzą bardzo wyraźnie, ile jest w człowieku buntu tuż przed śmiercią. Człowiek, który kona z reguły się buntuje, nie zgadza się na to. I nieświadomie, a może świadomie popełnia nieraz grzech właśnie taką postawą, który może być przeszkodą do zbawienia. Zamiast tego grzechu potrzeba tego pokoju, że skoro moje życie się kończy teraz, ktoś powie o wiele za wcześnie, to jednak ty powiedz, ale Bóg wie, co robi. I ja się z tym zgadzam. I warto mówić, tak pisze święty Alfons, Panie, oto jestem, pragnę tego wszystkiego, czego Ty chcesz. Chcę cierpieć tyle, ile się Tobie podoba. Chcę umrzeć wtedy, kiedy Ty zechcesz. Ktoś powie, ale dobrze byłoby przedłużyć swoje życie, choćby nawet po to, żebym mógł jeszcze odpokutować na ziemi za moje grzechy. Ale wtedy też warto powiedzieć za świętym Alfonsem, nie, jeżeli Bóg wyznaczył moment mojej śmierci teraz, niech to będzie teraz. Widocznie tyle mi czasu potrzeba było. I to jest właśnie ta postawa uległości, pogodzenia się z wolą Bożą. I w ogóle to jest taki bardzo konkretny kierunek dla nas. Zgadzać się na Bożą wolę, choćbyśmy nawet mieli bardzo konkretne przepisy na to, co powinno się wydarzyć w naszym życiu, czy w życiu drugiego człowieka, trzeba modlić się przede wszystkim o to, by wypełniała się Boża wola w naszym życiu i w życiu drugiego. To jest właśnie taki znak zapytania, który często pojawia się w naszym życiu, że czy powinienem się modlić o coś, co obiektywnie jest dobre dla mojego dziecka, dla męża, żony i tak dalej. To najlepiej jest modlić się właśnie o to, żeby Boża wola wypełniała się w życiu tego konkretnego człowieka. To jest najdoskonalsza modlitwa, bo wtedy wiemy, że modlimy się o to, co jest najlepsze dla tej osoby. Nie to, co według nas jest najlepsze, ale to, co w oczach Bożych jest najlepsze dla tego człowieka. Kto to pojmie, tego modlitwa się zmienia. I nagle okazuje się być bardzo owocna. Bo nieraz się przestajemy modlić, bo mówimy, że Bóg nie wysłuchuje moich modlitw. Ale jeżeli będziesz się modlił, żeby Boża wola wypełniała się w Twoim życiu, czy w życiu ukochanej osoby, to wtedy każda Twoja modlitwa będzie wysłuchana. Nie będzie żadnych wątpliwości. I też mówi święty Alfons, by godzić się z Bożą wolą, szczególnie wtedy, kiedy przychodzi na nas ubóstwo, niewygody, kiedy cierpimy, zimno, głód, trudy, zniewagi, szyderstwa. No po prostu jest to jakiś rodzaj trudnej Bożej woli i starać się z tym wszystkim pogodzić. To nie znaczy też, że my mamy być w tym momencie bezradni, bierni, nic z tym nie robić. Nie. To, co po ludzku jest konieczne, żeby wyjść z tego trudu, w którym jesteśmy, trzeba zrobić, bo to też podpowiada rozsądek. Ale żeby się przeciwko temu nie buntować. Myślę też, że w tym cierpieniu święty Alfons bardzo mocno podkreślał naszą wewnętrzną zgodę z tym, żeby też umieć tracić nie tylko to, co należy do nas, czyli na przykład młodość, zdrowie, intelekt, sprawy materialne, to, co sobie wypracowaliśmy, to, co w sumie świadczy o naszej godności, czyli pracę, ale też drugiego człowieka. Szczególnie, kiedy odchodzą od nas przyjaciele, kiedy umiera drugi ukochany przez nas człowiek. To bardzo boli. I za życie drugiego człowieka nieraz oddalibyśmy wszystko, co mamy. To nas bardzo boli. Ale i tutaj święty Alfons powtarzał, by starać się powtarzać w tych momentach tak Bóg chciał, tak i ja chcę. Jest to trudne. Wiedzą o tym ci, którzy stracili najbliższych, może rodziców, może swoje własne dzieci. Pamiętam z mojego rodzinnego miasta, takie małżeństwo straciło swojego syna. On wtedy miał chyba 17 czy 18 lat w wypadku samochodowym. Jakaż rozpacz. Przez długie, długie lata codziennie chodzili na cmentarz. To był bodajże 97 rok dokładnie, jak ta była powódź. I teraz przyjeżdżam po wszystkich świętych w rodzinne strony. Akurat grób tego chłopaka, kolegi z klasy, był niedaleko grobu moich rodziców i tak zawsze przechodzę obok niego i patrzę. Pojawiło się imię i nazwisko jego matki. Zmarła niedawno, kilka miesięcy temu. I tak sobie pomyślałem, no to teraz już wie, dlaczego Pan Bóg zabrał jej syna przedwcześnie. Teraz już wie. Teraz już się nie buntuje. Więc tak, Oby się nie okazało, że dopiero po śmierci przekonamy się, dlaczego tak, a nie inaczej wydarzyło się w naszym życiu. Święty Alfons mówił, że płacz za zmarłym jest czasem straconym, bezużytecznym. Ktoś powie okrutne słowa, jak mógł coś takiego powiedzieć. Czy on nie miał uczuć, nie miał emocji? On miał uczucia, miał emocje, był człowiekiem. Ale czymś innym jest takie wzruszenie, jak płacz Jezusa nad grobem Łazarza za utratą przyjaciela, ale przecież sam Jezus wiedział, że go zaraz wskrzesi. Z tym, że nie potrafimy ufać Bożej woli i wpadamy w rozpacz, która później determinuje nasze życie, wręcz odciąga od Boga i przeciwko Bogu buntuje. Jednym z trudniejszych doświadczeń, jakie może nas spotkać, to także upokorzenia, które musimy znosić od różnych ludzi. Nieraz też bywa, że ludzie nami gardzą z różnych przyczyn. A teraz to już w ogóle, co się dzieje. Ile my musimy znosić upokorzeń od naszych najbliższych, bo nie myślimy jak oni, bo nie robimy tego, co oni by chcieli, bo mamy jakąś inną wizję, światopogląd, wiarę. I jak mamy się wobec nich zachować? Możliwości są albo zareagować gniewem, albo odpłacić złem za zło, albo się obrazić, albo może wejść w dyskusję, rozmawiać, próbować ich przekonywać. Często nie wiemy, co mamy zrobić. Święty Alfons odpowiadał zawsze to samo i to się powtarza w tej książce. Temu, kto nas obraża, odpowiadajmy z łagodnością. Więc on nie mówi wprost, co mamy mówić, tylko mówi jak mamy w tym momencie się zachować, że to jest bardzo ważne, sposób naszej odpowiedzi na te trudności, te ataki, łagodność, to jest duch Chrystusa. Mówi, że jeśli jesteś wzburzony, to lepiej milczeć wtedy, cierpiąc w środku, niż pokazać na zewnątrz to wzburzenie, niż zareagować bez miłości, bo to jest wtedy ściągnięcie na siebie złego ducha, który już jest w tym drugim człowieku, który ciebie zaatakował. A więc wtedy milcz. Milcz i oddawaj to swoje cierpienie Jezusowi. I dalej mówi Alfons, nie skarż się innym na te doznane zniewagi. W ciszy ofiaruj je Jezusowi. On też w ciszy oddawał Ojcu te zniewagi, których doświadczał od ludzi. On się nikomu nie skarżył, a my mamy go naśladować. Często tak jest, że potrafimy przyjąć to w pokorze, że ktoś nas znieważy, coś powiedzieć niemiłego, a jeszcze do tego dokładamy właśnie skarżenie się na tę osobę, obmawianie, a więc powiększamy to zło, które się wydarzyło. Jezus prosi o to, by to zachować w sercu, oddać to Jemu. I wielka wtedy nagroda to też jest jakiś rodzaj pokut. I w ogóle wiele razy święty Alfons mówi o łagodności, o duchu łagodności, że to jest duch Chrystusowy. Mówi, traktujmy wszystkich łagodnie i uprzejmie, zarówno przełożonych, jak i podwładnych, szlachetnie urodzonych i ludzi niskiego stanu, bliskich i obcych, a szczególnie ubogich i chorych oraz tych, którzy źle na nas patrzą. Traktować łagodnie i uprzejmie tych, którzy źle na nas patrzą, to każdy z nas może wyliczyć z miejsca kilka takich osób, na których widok to aż się krew gotuje. No właśnie, to może trzeba prosić Pana Jezusa, aby to uzdrowił. Łagodność w mowie, przemawianie do drugiego człowieka, do współmałżonka, do swoich dzieci, w trudnych sytuacjach. Ja pamiętam, że ktoś mi zwrócił kiedyś uwagę z moich parafian, to było pierwsze lata mojego kapłaństwa, żebym bardziej zwracał uwagę na łagodność w głoszeniu Słowa Bożego. No bo mi się wydawało, że to Słowo Boże to tak trzeba czasami tak z powerem, jak to mówię, z taką mocą. I niektórzy to nawet do dziś mi wypominają, że ksiądz to załagodnie właśnie teraz, ale ja wtedy to w drugą stronę. Także mi łatwiej było tak huknąć niż łagodnie. I ktoś mi to zwrócił na to uwagę i żeby znaleźć potwierdzenie, czy tak powinienem robić, to też szukałem w jakichś takich materiałach źródłowych, tylko chyba jeszcze nie w Alicji Lęczewskiej, bo wtedy jeszcze te pisma nie były wydane, nie miały imprimatur, tylko w innym. Chyba o naśladowaniu Chrystusa Tomasza Kempisa. I tam właśnie trafiłem wprost na takie zdanie, że duch łagodności to jest duch serdeczności, łagodności to jest duch Jezusa Chrystusa. I tu już miałem odpowiedź. I tak sobie napisałem na takiej tablicy korkowej, tak żeby mieć to przed oczami, przy biurku, żeby się modlić o ducha łagodności i serdeczności w głoszeniu Słowa Bożego. I tak myślę, że Pan Bóg mi dał taką łaskę, a Niektórzy to dzisiaj właśnie, im to przeszkadza, mówią, że no ksiądz by tak mógł czasem huknąć, krzyknąć czy coś. No wiem, że to nie jest właściwa droga. Niedawno rozmawiałem z takim mężczyzną, który udowadniał mi, że przecież święty Paweł apostoł, to przecież on tak krzyczał na ludzi, on się tam nie cackał. Ja mówię, skąd ty o tym wiesz? Przecież Pismo Święte nic na ten temat nie mówi. No, on mówi, że no w listach, tak z tonu listów świadczy, że on miał te gromy w ręku. Ja mówię, no to tak nie było, bo tam jest taki fragment, że właśnie apostoł wręcz mówił, że kiedy czytacie moje listy, myślicie, że ja jestem gniewny i że będę tutaj rozstawiał po kątach, a jak przyjeżdżam, to macie pretensje, że jestem zbyt łagodny. Czyli jednak on w taki sposób mówił. Popatrzcie, jako apostoł, który głosił Słowo Boże, który nawracał ludzi, głosił Chrystusa i miał wielkie sukcesy. W jaki sposób to robił? Łagodnie. Łagodnie, a więc jeżeli chcesz przemienić serce drugiego człowieka, współmałżonka, kolegę, koleżankę z pracy, czy gdzie jesteś, dbaj o to. Dbaj o tą łagodność i niech w tobie to inni widzą. I o tym też często mówił ksiądz Dolindo Ruotolo. W wielu swoich konferencjach, kazaniach o tym duchu łagodności mówił. Chciałbym tutaj zacytować fragment jednej z jego konferencji właśnie o tej cnocie Jezusa, tej cesze Jezu cichy i pokornego serca. Tak jest zatytułowana ta konferencja. I tak napisał w tej konferencji. Łagodność wprowadza pokój w relacje z innymi stworzeniami i uspokaja wszelkie namiętności oraz poruszenia duszy. Pokora natomiast daje nam pokój wewnętrzny, pokój serca, pokój duchowy, ukojenie. I tu ważna uwaga, popatrzcie, on to łączy zawsze z pokorą. Że właśnie raczej do tego wzburzenia to bliżej osobie, która jest osobą pyszną, nosi w sobie pychę, takie przeświadczenie, ja jestem lepszy od innych. Ja mogę kogoś pouczać, huknąć, ustawić, bo ja jestem lepszy. O właśnie, człowiek pokorny sobie na to nie pozwoli. Gdy Jezus wypowiadał, pisze dalej ksiądz Dolindo, gdy Jezus wypowiadał słowa, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, spoglądał na biedną ludzkość, niepokojoną tyloma walkami, odczuwając względem niej czułą ojcowską troskę. Dlatego też jego serce chciało od razu pokazać się jako mistrz i wzór owego pokoju. Jego życie było w całości wewnętrznym i zewnętrznym ofiarowaniem się. Był znakiem sprzeciwu, nawet nie miał gdzie głowy skłonić, choć trwał w najdoskonalszym pokoju. Ten pokój był wynikiem całkowitej harmonii wszystkich jego władz i zmysłów, jego uporządkowanego życia, miłosierdzia, z którym odnosił się do wszystkich otaczających go ludzi i pełnego zaufania względem woli Ojca. I tu znowu bardzo konkretna wskazówka, kiedy w naszym życiu brakuje tego ducha łagodności, pokory. Właśnie wtedy, kiedy nie ma w nas harmonii wewnętrznej, władz i zmysłów. Często właśnie ktoś zauważa u siebie taką wadę, że za bardzo dogadza swoim zmysłom, że ma jakąś złą skłonność, może jakiś rodzaj nałogu zmysłowego dotyczącego ciała, może to jest objadanie się, opijanie się, może jakieś grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu. I taka osoba będzie miała olbrzymi problem właśnie z takim wewnętrznym pokojem, z łagodnością. Dalej uporządkowane życie. Po tym też trzeba rozpoznawać drugiego człowieka. Jak przychodzą do mnie młodzi przed ślubem, to czy jeszcze na tym wcześniejszym etapie, kiedy są dopiero już po poznaniu się i pytają, proszę księdza, czy to ten, czy to ta, to ja zawsze daję im taką radę. Popatrz, czy jego życie jest uporządkowane. Czy tam panuje jakiś porządek, czy raczej chaos, że ta osoba w ogóle nie wiadomo, co jeszcze robi, czego chce od siebie i od innych. Jeżeli tego porządku życia nie ma, to raczej no nie licz, że coś będzie z tego dobrego. Dalej, czy nie brakuje miłosierdzia względem innych ludzi, nie tylko do tych najbliższych, zaufania względem woli Ojca. Jeśli tego brakuje, to też trudno o łagodność i pokój. I dalej pisze ksiądz Dolindo, pokój serca Jezusa nie utrudniał mu ofiarowania się, bowiem pokój nie oznacza wewnętrznej przyjemności, choć można ją w sobie odczuwać. Pokój oznacza odpoczynek duszy. Dusza odpoczywa, gdy nie doznaje zamętu z zewnątrz i gdy znajduje ukojenie w Bogu. Odpoczywa, gdy nie czuje się szarpana ambicją i gdy zgadza się z wolą Bożą. odpoczywa, gdy karmi się miłością bliźniego i umiłowaniem Boga. I kolejne zdanie. Jezus jest naszym odkupicielem, naszym pośrednikiem, naszym Ojcem. Przyszedł dla naszego zbawienia, współczując nam w naszych słabościach. Nie mógł więc gniewać się na nas, biedne stworzenia, lecz Jego serce pragnęło wyłącznie naszego wybawienia. Nawet gdy okazywał surowość, jak czytamy w Ewangelii, patrzył z gniewem na faryzeuszy, Jego serce nie traciło łagodności, bowiem Jego gniew był wyrazem miłości do Ojca, proporcjonalnie do przeszkód, które musiał pokonywać. Czy kowal złości się, gdy uderza z całych sił w żelazo, żeby je ugiąć i nadać mu pożądaną formę? Uderza w żelazo z większą siłą, bo jest twardsze. Drewno już nie wymaga takiej siły, zaś krucha glina potrzebuje wręcz głaskania, aby nadać jej kształt. Taki jest kowal niewzruszony. Przyjrzyjcie się mu. Zdaje się wzburzony, gdy wali w twarde żelazo, ale to nie jest wzburzenie, które nim wstrząsa. Jego praca jest zawsze spokojna. Piękny, wspaniały przykład, bo wielu ludzi, chcąc usprawiedliwić swój gniew w stosunku najbliższych czy innych ludzi, powołuje się właśnie na te momenty wzburzenia Jezusa, na przykład jak wypędza handlowców, kupców ze świątyni, przewraca stoły, sporządza sobie bicz i chcą naśladować w tym Chrystusa i w ogóle Go nie naśladują, bo nie mają serca Jezusowego, bo nie są Chrystusem. Jezusowi wolno to było uczynić. Nam niekoniecznie. Więc to nie jest dobry argument. Jezus wiedział, jak uczynić to i uczynić to w duchu miłości. I dalej dokończę, bo to ciekawy fragment. Tak było z Jezusem. Formował i nadal formuje ludzkość. Gdzie napotyka na coś twardego, wzmaga swą siłę, by to przemóc, ale wciąż jest łagodny. Gdyby w naszym znaczeniu był zły na faryzeuszy, musiałby być wobec nich jeszcze gorszy, gdy postanowili dopuścić się na nim zbrodni, odbierając mu życie. Tymczasem odnosił się do nich z bezgraniczną słodyczą, wypraszał dla nich u Ojca przebaczenie i modlił się gorliwie, ponieważ w tamtym momencie jego celem nie było naginanie ich i przełamywanie twardości ich serc, ale zadośćuczynienie za ich grzechy potrzebne dla ich zbawienia. Byli na niego wściekli, ich nienawiść nie ustawała, sycili się chęcią zadawania mu bólu, obrzucania obelgami, lecz on na nikogo się nie skarżył. Powiedział łagodnie słudze, który go spoliczkował, gdy tamten usiłował go ukarać za brak szacunku względem przedstawiciela Bożego. Lecz Jezus chciał utrwalić szacunek, jaki winno się okazywać władzy reprezentującej Boga, nawet gdyby odstąpiła od swej misji. Słuchajcie, powtórzę to samo zdanie, bo zobaczcie, co się dzisiaj dzieje, choćby w stosunku do papieża Franciszka. Ile budzi dzisiaj emocji wśród ludzi. Ja mówię to otwarcie, że mój papież to Jan Paweł II. Ale to nie znaczy, że ja sobie pozwolę na to, żeby nazywać Franciszka antychrystem. Ja się z tym nie zgadzam. Żeby wyzywać go od najgorszych w kościele, zdrajców i tak dalej. Jak to niestety w internecie codzienność. Na wielu kanałach, stronach, wspólnota pseudokatolickich, bo to nie jest już katolicka wspólnota. Ostatnie zdanie jeszcze raz przeczytam. Lecz Jezus chciał utrwalić szacunek, jaki winno się okazywać władzy reprezentującej Boga, nawet gdyby odstąpiła od swojej misji. Franciszek może zrobić jeszcze gorsze rzeczy, niż niektórym się wydaje, że robi. Bo to, czy robi, czy nie, to wie tylko Bóg. Ale nam nie wolno z tego powodu zachowywać się, czy reagować w taki sposób, w którym nie ma miejsca na szacunek. I jeszcze dalej ksiądz Dolindo pisze, łagodnością było wypełnione jego serce, a brało się to z gorącej miłości, jaką żywił do Ojca i do ludzi. Nie oznaczała słabości charakteru, czy nadwrażliwości uczuciowej, ale miłość. Miłość, która potrafi współczuć, leczy, przecina nowotworową ranę i składa się w ofierze. Boża łagodność była sposobem, a nie słabością, aby mogła się ukazać Jego chwała. Okazywał moc, pozostając łagodny. Sekret łagodności tkwi w miłowaniu, ponieważ nie oznacza ona zwątlenia duchowego, ale miłosierny szacunek wobec cudzych niedomagań i kruchości. Łagodność przejawia się w spokoju, jest przepojona zapachem miłości, jest słodką pasją, która podbija innych i przekonuje. No, polecam. To jest akurat książka W Twej duszy jest niebo, konferencje i świadectwa. Dużo ciekawych konferencji księdza Dolindo. O tej cesze Jezusa łagodności, pokorzy jeszcze jest tam dużo więcej, więc tym bardziej polecam sobie czytać, rozważać i też wykorzystywać jako rodzaj rachunku sumienia, z którego możemy się spowiadać, korzystać i nawracać. A więc właśnie, duch łagodności i pokory. Ileż małżeństw by się ostało, gdyby ten duch łagodności był zachowany? Iluż ludzi by się dzięki nam nawróciło, gdybyśmy w taki sposób do nich podeszli, jako do ludzi błądzących, a nie właśnie z krzykiem, ze złością? Bo jeżeli oni błądzą, to błądzą z powodu swojej ułomności, a reagować na nich agresją, to jeszcze ich deptać z tego powodu, że są ułomni. To się logiki nie trzyma. No wiadomo, nasze emocje. Emocje, nieuporządkowane emocje, one nami rządzą. Jakieś zranienia też z przeszłości, to trzeba omadlać, to trzeba uzdrawiać. Mamy niestety jakieś dziwne przyzwolenie społeczne na brak ducha łagodności, na to wykrzykiwanie, to co się działo w tamtym roku. Gdzie ta masa kobiet przelewała się przez ulicę z wiadomo jakimi hasełkami i to się przeniosło na życie społeczne. Jakaś zgoda, że właśnie w taki sposób mamy prawo do wyrażania swoich opinii. Nie mamy prawa. Nie mamy takiego prawa i Bogu się to nie podoba, Bóg temu nie błogosławi, a kto tak robi, grzeszy. Co robić, kiedy trzeba kiedyś kogoś jednak skarcić? Myślą rodzice, którzy mają swoje dzieci. No to święty Alfons Maria Liguori mówi, kiedy karcimy innych za ich wady, wiedzmy, że więcej uczynimy łagodnością niż innymi środkami i argumentami. Dlatego wystrzegajmy się napominania innych, gdy jesteśmy zagniewani, bo wtedy zawsze będziemy przepełnieni trującą goryczą, zarówno w słowach, jak i w postępowaniu. A więc musimy bardzo, bardzo uważnie kontrolować swoje własne emocje. Jeśli jesteś wzburzony, to na chwilę wyjdź, odejdź, pomódl się, przeczekaj i wróć wtedy, kiedy będziesz spokojny. I jeszcze też święty Alfons zwraca uwagę, aby nie starać się karcić osoby, która jest jeszcze we wzburzeniu. To może na przykład dotyczyć dzieci, nastolatków, którzy są właśnie nakręceni, a ty masz ochotę jeszcze go tam ustawić do pionu. On mówi, że to tylko wywoła efekt przeciwny. Jeszcze bardziej go rozdrażnimy. To przysłowiowe gaszenie pożaru benzyną. Na pewno to nie doprowadzi do opamiętania. Myślę, bardzo konkretna życiowa wskazówka człowieka, który przecież też wiele pracował wśród młodzieży, zakładał takie specjalne ogniska dla nich, więc miał do czynienia z najtrudniejszą młodzieżą tamtych czasów. Drugą rzeczą, na którą zwracał uwagę święty Alfons, to nasz wewnętrzny problem, który po części dotyczy każdego z nas, zazdrość. Że duch zazdrości nie idzie w parze z naśladowaniem Jezusa Chrystusa, że on wyżera ludzi od środka, nawet tych najbardziej pobożnych. Ja mam do czynienia właśnie z taką pewną osobą, która ma wiele różnych, wielkich i naprawdę głęboko przepracowanych cnót, ale z tą jedną sobie nie poradziła i co więcej, ona jej jakby nie dostrzega, że ona jest bardzo zazdrosna. Zazdrości swoim rodzicom, że mają więcej niż ona zdołała wypracować. Zazdrości swojemu rodzeństwu, że oni mają więcej niż ona ma, chociaż ona sama też ma dużo. Zazdrości, zazdrości, zazdrości. I to jest właśnie taki wewnętrzny jad, trucizna, który powoduje, że ona nie potrafi się radować, cieszyć, dziękować Bogu za to, co ma. I mówi święty Alfons, nie zazdrośćmy niczego, nikomu, ani wielkim tego świata, bogactw, honorów, zaszczytów, pochwał. Jedyne, czego możemy zazdrościć, to tym, którzy bardziej kochają Chrystusa niż my sami. Kochać Jezusa Chrystusa, to ma być źródło naszego największego szczęścia. I mówi, że im bliżej będziemy Boga, tym bardziej będziemy sobie uświadamiać, że to, czego innym zazdrościmy, to sprawy materialne, to są honory, które przemijają. Dziś są, jutro mogą ci zostać odebrane. Nic nie będą znaczyć. I on mówi, że z tego powodu, goniąc za tymi dobrami, tak wielu idzie na wieczne potępienie, a nie zwracają uwagę na to, co najcenniejsze, to właśnie na miłość Bożą. A więc walczyć z duchem zazdrości, z niego się spowiadać, prosić, żeby Pan je został uzdrawiał. Mówi też święty Alfons, że my często, jeżeli angażujemy się w jakieś potencjalnie dobre rzeczy, jako chrześcijanie zawsze to robimy, to jednak przeważnie, niestety, szukamy własnej przyjemności, a nie Bożego upodobania. I to też jest jakaś pułapka, w którą wpadamy. Po czym poznać, że mamy przywiązanie do jakiejś sprawy, że to nie jest zgodne z Bożym upodobaniem, czyli z Bożą wolą. Choćby wtedy, kiedy ktoś powie, o na przykład przełożony wspólnoty, że nie, nie wolno tego robić. Że my chcemy zrobić to i to, a on powie, nie, nie wolno. I wtedy nagle wielkie oburzenie, dlaczego nie, dlaczego nie. No i się później okaże, że tak naprawdę to nie było Bożą wolą, tylko nasza własna jakaś tam przyjemność, jakieś pragnienie. To mi się od razu kojarzy też jedna z moich poprzednich parafii, wspólnota o charakterze charyzmatycznym, gdzie bardzo, bardzo szybko na tym praktycznie początkowym etapie istnienia chcieli już wchodzić w posługę charyzmatyczną, a ja wtedy byłem za nich odpowiedzialny i powiedziałem, że jeszcze nie, że jeszcze za wcześnie. I tak bardzo na mnie naciskali i w pewnym momencie wpłynęli na proboszcza, żebym ja już nie był ich opiekunem, że tam jest drugi kapłan, żeby się nimi zajął. A oni go sobie już urobili tak, że za 2 tygodnie już posługiwali charyzmatami. I oczywiście owoc tego był fatalny, że nic z tego dobrego nie wyszło. No ja też nie byłem już ich opiekunem, wcale z tego powodu nie cierpiałem. No, ale proszę zobaczyć, jak to właśnie było, że oni sobie coś tam uwidzieli, że to jest dla nich dobre, przyjemne i tak dalej, a przecież to nie było Bożą wolą, bo gdyby było Bożą wolą, to by na pewno ta posługa w późniejszym działaniu wydała dobre owoce. Niestety tych dobrych owoców nie było, wspólnota się podzieliła, wielu ludzi wyszło poranionych z tej wspólnoty i taki właśnie owoc tego ich działania. Więc to jest właśnie to, że jesteśmy często przywiązani do jakichś swoich pomysłów, a nie szukamy w tym Bożej woli. Więc to jest pierwsza uwaga, o której mówi święty Alfons w tej materii. I też mówi, żeby uważać, żeby nie robić czegoś ze względu na pochwały, że ktoś nam podziękuje. To tak czasami mam z moimi proboszczami byłymi czy obecnym, że jak są jakieś tam święte uroczystości, to na ogłoszeniach, a dziękujemy władzom samorządowym, panu wójtowi, panu burmistrzowi, zastępcy, 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 zastępcy. I tak przez 20 minut, wyliczanka cała, nie daj Boże, żeby kogoś pominąć i na końcu jeszcze 3 razy kaja się w pół i że przepraszam, że kogoś mogłem pominąć, o tu pani ostatni, a nie zauważyłem pani tutaj starościna i znowu wymieniają zasługi. Ja mówię, księże, po co ta szopka? Mówię, no, zobaczysz, będziesz kiedyś proboszczem, to przekona się, dlaczego. No, dzięki Bogu jeszcze nie jestem, prawda? Ale no, to chyba nie jest dobry kierunek, że mamy ludzi w Kościele, tylko czy oni coś tam nam zrobią, bo później chcą być w taki sposób wyniesieni. Albo na przykład jak o msze święte proszą, że proszą w intencji zmarłego Jana Nowaka, intencja od cioci Halinki z mężem, z dziećmi Krysią, Marysią, Basią, że to oni dali te ileś tam złotych. I nie daj Boże, żeby oni nie byli tam wyczytani. To pal biedy, jeżeli ja nie wyczytam, że zmarł Jan Nowak i że za niego msza. To jest najważniejsze, żeby przyczytać, od kogo ta intencja, prawda? A jeszcze jak przekręcę imię, później jest obraza majestatu. Więc no, naprawdę ja tutaj nie prześmiewam, tylko mówię o sytuacjach, z którymi się wiele razy spotykałem. No to, czy to świadczy o ważności mszy świętej, że ja przeczytam, że od cioci Hani z mężem, czy też nie? No, zupełnie popatrzmy, że do jakich szopek dochodzimy, kiedy jest w nas nieuporządkowanie właśnie w tym pragnieniu pochwał, żeby inni nas widzieli, dziękowali nam, doceniali i tak dalej. No to dobrze, no to ci podziękowali, odebrałeś nagrodę na ziemi, proszę bardzo, ale już nie otrzymasz jej w niebie. No prosta sprawa, wpisane w Ewangelii. Chcesz nagrody na ziemi, proszę bardzo, podziękowań na ziemi. To już lepiej jest podejść do księdza, księże, niech mi ksiądz przypadkiem nie dziękuje, bo po prostu nie dostanę nagrody w niebie, także tak to właśnie jest. No jesteśmy słabi, czasami liczymy na to, że ktoś coś dostrzeże, zobaczy, podziękuje, ale to nie jest w duchu Jezusa Chrystusa. Dalej święty Alfons mówił, że naśladowca Jezusa Chrystusa wystrzega się każdego grzechu, nawet lekkiego. A gdyby zdarzyło się popełnić jakieś uchybienie, to starajmy się nie złościć na samego siebie z tego powodu, że takie uchybienie popełniliśmy. Ale po prostu trzeba żałować w pokoju serca za to, co się wydarzyło i skierować w stronę Pana Jezusa akt miłości. Powiedzieć Mu, Jezu, kocham Cię, przepraszam Ciebie, ale kocham Ciebie. Przyrzekam, że nie będę chciał tego więcej uczynić. Proszę o pomoc, aby to było możliwe. To jest właśnie postawa człowieka. Ja to podkreślam też, bo jest niestety dzisiaj w katolikach wiele zgody na grzech. Grzechy ciężkie, niestety właśnie to życie w różnych dziwnych związkach. W trwaniu w grzechach ciężkich szukamy sobie takich kapłanów, spowiedników, którzy powiedzą, chłopie, nie przejmuj się, nie spowiadaj się z tego, to nawet nie jest grzech. A to jest grzech, to jest grzech. Owszem, wtedy ten kapłan bierze na siebie, na swoje sumienie to, że powiedział tobie, że możesz grzeszyć dalej. Nie spowiadaj się z tego. Niedawno przyszła do mnie pewna osoba i tak czułem w konfesjonale, że mam ją spytać o antykoncepcję. Okazało się, że stosuje i to już kupę lat antykoncepcji. I pytam później, jak potwierdziła, no czemu się z tego nie spowiadasz? No bo ja raz w konfesjonale zapytałam i mi kapłan powiedział, że to nie jest grzech. Ja mówię, no niemożliwe. No to może nie zrozumiał czy coś. No więc ja nie chcę wchodzić w sumienie innego kapłana, ale czy ktoś no nie ma jakiejś tam podstawowej wiedzy jeszcze ze szkoły, z religii czy z katechizmu, żeby twierdzić z takim przekonaniem, że on nie wiedział, że na przykład coś takiego jest grzechem. Mówię, jest pani w małżeństwie? Jest. No to ja nie wierzę, że na kursach przedmałżeńskich nie mieliście tego jasne wyłożone, bo to jest jeden z warunków ważności małżeństwa. Nawet ta rozmowa z księdzem, ten tak zwany protokół przedślubny, tam jest bardzo wyraźnie napisane, czy wyrażacie zgodę na to, żeby w waszym małżeństwie nie było tego rodzaju grzechów. Więc nie mów, że nie wiedziałeś, że to jest złe, skoro Kościół wyraźnie powiedział, jakie jest jego stanowisko. Tak więc takie oszustwo względem grzechu, ono może się skończyć dla nas tragicznie, konsekwencjami na wieczność. Spoglądam na zegarek, ale jeszcze trochę czasu mamy, prawda? To dobrze, bo jeszcze nie zaczęliśmy. Nie, żartuję, już jesteśmy w połowie. No, prawie, że w połowie. Ale jeżeli już będziecie chcieli, żeby skończyć, to powiedzcie szczerze. Poza tym i tak może wrócić dzisiaj do Poznania, więc... Ja już i tak wybieram takie co ciekawsze rzeczy. Myślę takie, które dotyczą przede wszystkim tej rzeczywistości, w której teraz żyjemy. Więc jeżeli mamy ten sprzeciw wobec grzechu, nawet wewnętrzny, jeżeli zewnętrzny, to tym lepiej. To też niech będzie w nas bardzo gorące postanowienie osiągnięcia doskonałości. Proszę zobaczyć, co w Lęczewskiej czytaliśmy. O tym właśnie duchu perfekcjonizmu. Do perfekcji doprowadzaj swój stosunek do ludzi. Staraj się do perfekcji doprowadzać swoje działanie w codzienności. Dwa razy powtarza to Pan Jezus. A my często dzisiaj mówimy, że Boże, takiego mnie stworzyłeś, takim więc jestem. Jeden z moich byłych proboszczów, już świętej pamięci, to też kiedyś mi zadał pytanie, byłem wtedy klerykiem. Kleryku Sławku, powiedz mi, co robisz, jak pojawia się w twojej głowie pokusa? Ja tak patrzę na niego, o co mu chodzi? Ja mówię, no nie wiem, no modlę się, żeby odeszła. On mówi, a ja jej ulegam. Już nie żyje. Więc nie wiem, co tam się z nim dzieje. Ale to był też człowiek wielkiego poczucia humoru. Myślę, że on tam sobie żartował. Ale tak zabawnie, miał zabawne podejście właśnie do takich spraw. Więc nie, no Pan Jezus, myślę, że tutaj w tym temacie takich problemów nie ma. I zachęca nas jednak do takiej zdrowej doskonałości. Mieć w tym postanowienie. Jeżeli tego postanowienia nie będzie, to niestety ciągle będziemy ulegać słabościom. A jeżeli pojawi się najmniejsza pokusa, to po prostu jej ulegniemy. Trudno jest złamać to, co zahartowane, choćby dobrym postanowieniem. Ale jeżeli tego postanowienia nie ma, no to wtedy już jest po nas. No tutaj jest takie wezwanie świętego Alfonsa, które może nie byłbym w stanie przekazać wam jako osobom żyjącym w rodzinach, bo przypuszczam, że być może on je kierował do osób żyjących w zakonach, osobom konsekrowanym. No powiem, że każdego dnia dwie lub przynajmniej jedną godzinę należy poświęcić modlitwie myślnej, czyli rozmyślaniu. No nie wiem, czy mielibyśmy na tyle czasu, żeby aż dwie godziny rozmyślać, czy to nad Słowem Bożym, czy nad jakimiś pismami. No, dlatego tutaj to już takie tematy warto ze swoim własnym spowiednikiem rozstrzygać, ale to, co by wyciągnąć z tego, to żeby jednak był taki czas na modlitwę myślną w naszym życiu, rozmyślaniu. A więc wziąć sobie do ręki choćby treść czytania, Ewangelii. Mogą to być właśnie też słowa jakichś świętych, konferencja, jakby tutaj na przykład ojca Dolindo, czy innych. No, ja też często sobie właśnie wyciągam Lęczewską, tak otwieram i jakieś tam słowa Jezusa rozważam. cokolwiek to będzie, ale żeby jednak taki czas był, bo to naprawdę nas prowadzi. Ja się nieraz przekonałem, że tak sobie na chybił trafił, otwierałem rano i nagle się okazywało w ciągu dnia, że zdarzyło się coś, o czym Jezus rano mówił, co zapowiedział. Wiedziałem, jak się należy wtedy zachować. Więc to jest, myślę, bardzo ważne. A jeżeli pojawia się jakieś znużenie, oschłość, czy po prostu no, taki brak takiego wewnętrznego przekonania, że to ma sens, to mimo wszystko należy być wiernym tej praktyce. Tak uczy święty Alfons. Zachęcał też, żeby starać się przystępować do Komunii Świętej częściej niż raz na tydzień. Są takie osoby, że nawet i codziennie przychodzą, czy to na mszę, czy żeby choćby tylko komunię przyjąć, ale to jest na pewno z wielkim pożytkiem. Jakkolwiek warto z tej praktyki też nie że spowiadać, ale mówić, rozmawiać z kierownikiem duchowym, ze spowiednikiem, bo to jest też taka sprawa, którą warto z czasu do czasu konfrontować z kapłanem. A więc dobrze, przyjmujesz nawet i codziennie Komunię Świętą, ale jakie to wydaje owoce w Twoim życiu? Czy widzisz, że postępuje za tym Twoje życie, Twoje wybory, Twój umysł? Żeby to nie było coś, co nagle popadłeś w rutynę, ale nie zastanawiasz się nad tą łaską, nic nie zmienia w Twoim życiu. Żeby zrobić sobie taki przystanek i się jakby z tej łaski w pewien sposób rozliczyć z Panem Bogiem. Dostajesz tę łaskę, jakie są jej owoce? Spójrzmy razem na te owoce. To jest wskazówka świętego Alfonsa. I podobnie to święty Alfons radzi, że jeżeli podejmujemy jakieś umartwienia, posty, to zawsze też musi być tutaj zgoda kierownika duchowego czy spowiednika. Mówi, że gdyby to było zrobione bez jego zgody, czy nawet wbrew jego opinii, wbrew posłuszeństwu, to wyszłyby z tego bardzo złe owoce. Więc tutaj warto takie sprawy regulować. Znam pewną osobę, która bardzo ciężko pracuje, ma rodzinę, trójkę dzieci i narzuciła sobie dwie pompejanki naraz, odmawia. Czyli łącznie 8 części różańca w ciągu dnia. Ja jej powiedziałem tak spontanicznie i myślę rozsądnie, słuchaj, ty nie jesteś zakonnicą, wystarczy ci spokojnie jedna pompejanka. Ależ co ksiądz mówi, Pan Jezus kazał nam się modlić nieustannie. Ja mówię, a ty w ogóle miałeś zgodę jakiegoś spowiednika na to, kierownika? Nie, ja nie mam takiego, prawda? No to nie pytałam o zgodę. No to może od tego zacznij. Jeżeli masz już takie postanowienia, to pytaj kapłana, ale musisz być mu posłuszna. Jeżeli nie będziesz posłuszna, to z tego żadnych owoców nie będzie. A owoc tego jest taki, że no tam szatan mocno uderza w nią, w męża, w dzieci i w różne sprawy, w które się angażują. Kto wie, czy właśnie nie dlatego, że ona podejmuje coś, czego bez błogosławieństwa kapłana robić nie powinna. Bo jednak błogosławieństwo to jest pewna ochrona. Tej ochrony widocznie zabrakło. No właśnie, o tej modlitwie nieustannej mówi dalej święty Alfons. Mówi, że ta nieustanna modlitwa polega na tym, że polecamy się Bogu we wszystkich sprawach. Wszystko, co nas spotyka, oddajmy Jezusowi. To nie znaczy, że ustami się nie zamykają od rana do wieczora i zdrowaśka za zdrowaśką, tylko że oddaję Jezusowi wszystko, co mnie spotyka, każda rzecz. To jest także prośba o wstawiennictwo świętych, patronów, anioła stróża, prośba o pomoc kierowana do Matki Bożej. To jest właśnie ta modlitwa nieustanna, że włączam całe swoje życie i włączam w moje życie całe niebo, moich patronów świętych. I o to, o co szczególnie mówi święty Alfons, że trzeba się modlić, to o to, żeby trwać w Bożej łasce, w łasce uświęcającej i żeby być wytrwałym. Być wytrwałym, bo to nie jest proste. Dzisiaj wielu ludzi, wielu z nas się załamuje. Gorący zapał, który później bardzo szybko stygnie i nic z tego nie pozostaje. A więc modlić się o stan łaski uświęcającej i o łaskę wytrwałości. No i oczywiście też warto modlić się, mówi dalej święty Alfons, o świętą miłość, chrystusową miłość do bliźnich i o zgadzanie się z wolą Bożą w naszym życiu. I dalej święty Alfons radzi, żeby zawsze modlić się przez zasługi Jezusa Chrystusa. Przez zasługi Jezusa Chrystusa. Przez zasługi Jezusa Chrystusa proszę Cię, Boże, o łaskę wytrwałości. Przez zasługi Jezusa Chrystusa proszę Cię, Boże, o łaskę nawrócenia dla męża, dla żony, dla dzieci i tak dalej. Bo to ma wielką moc, to odwoływanie się do zasług Jezusa Chrystusa. Święty Alfons mówi, że modlitwy powinniśmy rozpocząć od momentu naszego przebudzenia się, porannego przebudzenia się. Niektórzy budzą się w południe, albo po południu, więc porannego przebudzenia się. I mówi, że powinniśmy także te prośby powtarzać w czasie rozmyślania, po przyjęciu Komunii Świętej oraz kiedy nawiedzamy Najświętszy Sakrament, którą tą praktykę bardzo polecał, i podczas wieczornego rachunku sumienia. A kiedy przychodzą pokusy, to ma być moment naszej wzmożonej modlitwy do Boga, szczególnie właśnie tą wytrwałość w łasce. Szczególnie nakazał modlić się wtedy, kiedy przychodzą pokusy przeciwko cnocie czystości. Wtedy zalecał wzywać najświętsze imiona Jezusa i Maryi. I mówił, i to było bardzo często przez niego powtarzane, kto się modli, zwycięża. Kto się nie modli, zostaje zwyciężony. Kto się modli, zwycięża. Kto się nie modli, zostaje zwyciężony. Bywa czasami tak w naszym życiu, że pojawiają się jakieś chwile chwały, coś nam się uda i tak dalej. Mamy też czasami coś, co w sumie nie należy do nas. Dostaliśmy od Boga za nic. Ktoś na przykład ma urodę, jakieś wybitne zdolności. To święty Afonsz mówi, zawsze pielęgnuj w sobie świadomość, że to jest Bożym darem, że ty otrzymałeś za nic. Wewnętrznie raczej staraj się mówić, że jesteś najpodlejszy ze wszystkich ludzi, bądź zadowolony z tego, że inni nami gardzą. No to jest, myślę, bardzo trudne. Tak często zresztą postępował jednak święty Dolindo Ruotolo. On miał taką wielką, gigantyczną pokorę i potrafił w taki sposób z humorem mówić prawdę na swój temat. Że z jednej strony pokazywało to, jaką wielką miał pokorę, dystans do siebie samego, a z drugiej strony potrafił stanąć w prawdzie, że pomimo, że obiektywnie naprawdę był świętym kapłanem, to jednak na zewnątrz wobec ludzi pokazywał się jako ktoś, z kim się w ogóle nie powinni liczyć. Na przykład swoje listy tak podpisywał o sobie, tak? Doktor Kretynik, doktor habilitowany Uniwersytetu Marchewkowego, asystent ordynatora szpitala w opłakanym stanie, ulica Potrąconego Potrącenia. I dalej, podpis profesor doktor Kretynik, kapłan Dolindo Ruotolo. No miał dystans do siebie wielki, ale też olbrzymiał pokorę, że właśnie w taki sposób potrafił o sobie mówić. Mówił też święty Alfons, by umieć przyjmować pokornie upomnienia, bez usprawiedliwiania się, nawet kiedy jesteśmy niesłusznie oskarżani, z wyjątkiem sytuacji, kiedy obrona jest konieczna dla uniknięcia skandalu. A więc jednak są pewne granice, które trzeba stawiać, jeżeli bywamy oskarżani o coś, co nie ma miejsca. By uniknąć skandalu, potrzeba obrony. Czasami takie sytuacje się pojawiają. Mówił, że unikać ludzi, którzy nas chwalą, bo to nie rodzi dobrych owoców. Mówił, że często trzeba iść i powtarzać sobie radę świętego Franciszka. Tacy jesteśmy, jacy jesteśmy przed Bogiem. Najgorzej jest, kiedy gonimy za zaszczytnymi urzędami czy przełożeństwem. Tu szczególnie właśnie zwraca uwagę do osób konsekrowanych, zakonników. To jest wielka pułapka, kiedy ktoś za tym goni. Największym zaszczytem, mówił, jest bycie najpokorniejszym ze wszystkich. A ten jest najpokorniejszy, mówi święty Alfons, kto przyjmuje upokorzenia z radością. Dalej też radziłby odrywać serce od wszystkich stworzeń. Kto jest przywiązany do jakiejkolwiek rzeczy na ziemi, nie może nigdy osiągnąć całkowitego zjednoczenia z Bogiem. To nie znaczy, żeby nikogo nie kochać, bo kochać mamy wszystkich, ale sercem Chrystusowym. A serce Chrystusowe, serce Maryi, to jest to serce, które nie zatrzymuje dla siebie, ale oddaje Bogu. Ona wszystkich nosiła w sercu, ale równocześnie oddawała Bogu. I to powinna być też postawa wielu spośród nas, szczególnie matek, ojców, w stosunku do swoich dzieci, do tego, co my kochamy. Czasami niestety bywa też przywiązanie do takich różnych relacji, które niestety są grzeszne i nie powodują dobra. To tutaj szczególnie trzeba umieć się odrywać od tego, co od Boga oddala. Jeśli ktoś ulega często złości, jeśli kogoś często ponosi gniew, to święty Alfons mówi, polecaj się Bogu. Zrezygnuj wtedy z działania, z mówienia, dopóki się nie upewnisz, że twój gniew nie został ujarzmiony. Oto znowu to, co mówiliśmy na początku. Później oddawaj Bogu na modlitwie te wszystkie sytuacje, które zrodziły w Tobie to wewnętrzne wzburzenie, aby Bóg to uzdrowił i żebyśmy w przyszłości nie musieli żałować naszej porywczości. Święty Franciszek Salezy mawiał, to napisał święty Alfons, ilekroć się rozgniewałem, zawsze potem tego żałowałem. Na czym polega świętość, mówi dalej święty Alfons? Na umiłowaniu Boga, a cała miłość Boga polega na pełnieniu Jego woli. Trzeba rozeznawać, uczyć się rozeznawać, czego chce ode mnie Pan Bóg. Wiele osób przychodzi do mnie i pyta, proszę księdza, co mam robić, jaką podjąć decyzję? Ja nie mogę za Ciebie podjąć tego rozeznania, Ci mogę w tym pomóc, ale to Ty musisz podjąć decyzję. Trzeba rozeznawać, trzeba się modlić, prosić Boga o konkretne światło, wskazówki, Jego wolę. W kilku punktach, to nie tylko tak, że pójdę tam do jednego księdza, zapytam, on coś powie i sprawa załatwiona. Nie. Pytałeś jednego, spytaj drugiego. A może dla pewności nawet i trzeciego. A jeszcze później sobie otwórz Pismo Święte. A otwórz sobie później jeszcze Alicję Lęczewską. I naprawdę, jeżeli sprawa jest Boża, to otrzymasz potwierdzenie w wielu, wielu punktach. Dalej święty Alfons radzi, by w pokoju przyjmować także to wszystko, co jest przeciwnością względem naszego powołania. Że chcemy robić coś dobrego, a pojawiają się jakieś przeszkody. Na przykład są małżonkowie, chcą mieć dzieci, no i nagle są jakieś trudności. Nie może takie dziecko się pojawić. I oczywiście to, co po ludzku trzeba zrobić, żeby móc mieć to dziecko, poza in vitro oczywiście, to należy zrobić. Ale też umieć w takiej sytuacji przyjąć tą trudną Bożą wolę. I za pomocą jakiejś osoby duchownej, czy do kierownika, czy spowiednika, starać się odnaleźć siebie w tej trudnej sytuacji. I tutaj warto też być posłusznym spowiednikowi, tak mówi święty Alfons. I tu znowu cytuję świętego Filipa Neri. Za to, co czynimy z posłuszeństwa, nie będziemy odpowiadać przed Bogiem. Oczywiście, byleby to nie był ewidentny grzech. Tu jest jego ważna uwaga i warto o tym pamiętać. Jakie są sposoby przeciwko pokusom? Mówił dwa sposoby. Spokój i modlitwa. Spokój, bo chociaż pokusy nie pochodzą od Boga, to jednak Bóg na nie zezwala dla naszego dobra. A więc nie panikować, jeżeli takie pokusy się pojawiają. Ale uważać, żeby nie doprowadziły nas do wzburzenia, dlatego, bo są uciążliwe. Bóg na nie zezwala, ale też mówi, masz się bronić, módl się. To jest najpewniejsza i najmocniejsza broń do pokonania nieprzyjaciela. Złe myśli nie są jeszcze grzechami, choćby były najbardziej nikczemne, ale zgoda na te myśli jest już grzechem. Jeśli wzywamy najświętszych imion Jezusa i Maryi, nigdy nie zostaniemy pokonani. Kiedy wzmaga się pokusa, trzeba odnowić postanowienie, by raczej umrzeć, niż obrazić Boga. Warto uczynić, mówi dalej święty Alfons, kilkakrotnie znak krzyża i przeżegnać się święconą wodą. Ktoś z Was tak robi w chwilach pokusy? Przeżegnać się święconą wodą? To była taka znana praktyka w przeszłości. Warto, polecam. W ogóle dobrze mieć wodę święconą w domu. Ale też mówi, żeby nie była to magia, prawda? Warto też oddać tę pokusę spowiednikowi, ale najskuteczniejszym lekarstwem jest modlitwa. Prośba o pomoc potrzebną do wytrwania skierowana do Jezusa i Maryi. W chwilach oschłości ducha, jakże często się to w nas pojawia, wyrabiać w sobie dwie postawy, upokorzyć się, wyznając przed Bogiem, że zasługujemy na taki stan i poddać się woli Bożej i powierzyć się Bożej dobroci. A kiedy znowu jesteśmy w takim stanie duchowych słodyczy, duchowych cukiereczków, no to też trzeba mieć takie wewnętrzne przeświadczenie, że ten czas się skończy kiedyś i że no, będą może jakieś trudniejsze momenty i też trzeba umieć je przyjąć z taką samą radością, jak te dobre momenty. I myślę, że to są właśnie takie sprawy, o których tak pokrótce chciałem Wam opowiedzieć. To jest właściwie takie streszczenie tej książki, ale też warto mimo wszystko sięgnąć, przeczytać, bo to wszystko, czym mówię, jest tutaj wyjaśnione w wielu przykładach, których też nie podałem i inne rzeczy. To jest pewna droga. To są sprawy zatwierdzone przez Kościół, przede wszystkim potwierdzone życiem tych wybitnych, wielkich świętych. A kto ich naśladuje, kto ich czyta, kto ich słucha, ten sam niedaleki jest od świętości, jest na pewno na dobrej drodze.